Trochę jest szaro, trochę jest zimowo. Wiadomo, tak powinno być. Niektórzy bardzo lubią ten moment, szczególnie taki bardziej świąteczny, kiedy jest nieco jaśniej w naszych sercach, ale są tacy, którzy marzą o tym, żeby pojechać gdzieś, gdzie jest słońce i wtedy do głowy może im przyjść Egipt. I dlatego dzisiaj o Egipcie będziemy rozmawiać. Emilia Andrzejewska, kreatorka konceptu Borki 33 i podróżniczka, niedawno wróciła z Egiptu. Jak teraz się podróżuje po Egipcie? No bo świat się zmienia, ten kraj też się bardzo mocno zmienia. Kiedyś było inaczej, wielu Polaków pamięta te wyjazdy taniutkie do słońca i żeby zobaczyć piramidy, a to już chyba nie jest do końca ta historia.
Egipt się zmienił na plus dla nas, na minus dla nich. W związku z tym, że jest nadal tani, inflacja jest bardzo wysoka, może nie aż tak wysoka jak w Turcji, w której byłam ostatnio. Jest bardzo mało turystów indywidualnych. Nadal Egipt jest postrzegany jako miejsce do wyjazdów grupowych, gdzie wsiadamy w autokar i po prostu przemierzamy egipskie drogi i hotele. Ja podróżuję inaczej. Podróżuję solo, podróżuję backpackersko, podróżuję poza szlakiem. Więc też miałam możliwość rozmawiania z Egipcjaninami, głównie z Kairczykami na temat ich życia tam. I nie jest to słodki obraz.
Egipt nam się kojarzy z tymi grupowymi wyjazdami pod palemkę tak zwaną i dla palemek między innymi, ale też pamiętam takie całe konwoje, kiedy się podróżowało autobusem czy pociągiem, który był obstawiony, ponieważ to są fakty. Były takie sytuacje, że turyści mogli się czuć niebezpiecznie, już nie mówiąc o tym, że był wybuch przy Muzeum Kairskim i tam zginęli ludzie. Więc to też nie pozostawiło dobrego PR-u turystycznego Egiptowi.
Jeżeli chodzi o plac Tahrir, o którym mówisz, to zdecydowanie jest on miejscem, w którym może przejść dreszcz, ponieważ obstawa policyjna jest tam przeogromna. Na każdym zjeździe, na tym ogromnym rondzie są wozy policyjne, ale nie takie zwykłe jak u nas, tylko wozy pancerne, bardzo pokaźne. Ilość policjantów, która obstawia ten plac, jest naprawdę ogromna. W pełnym rynsztunku. Ruch na tym placu oczywiście się nie zmienił, no on dalej jest przeogromny. No Kair jest olbrzymim miastem, 16 milionów ludzi ponad w tej chwili, więc jest tam bezpieczniej, ale czuć nutkę tej historii, tego jak to wyglądało kiedyś. Tak naprawdę ten klimat przeszłości, historii czuć już na lotnisku. Mamy kontrolę wszędzie. Żeby wejść na lotnisko, jest pełna kontrola security. Żeby wejść do każdej ze stref na lotnisku, nawet większe markety, muzea, piramidy, wszędzie są kontrole, gdzie musimy prześwietlać bagaż i osoby, które sprawdzają też nas fizycznie.
No to może robić taki nastrój mało wakacyjny. Z nastrojów mało wakacyjnych też, będąc w Egipcie, trzeba pamiętać, że ten kraj poszedł w stronę totalitaryzmu. Czy to czuć na ulicach?
Ja tego nie odczułam. Być może byłam tam za krótko. Być może nie rozmawiałam zbyt głęboko z ludźmi, z którymi miałam styczność w Kairze. Ale zadając pytanie proste, bo często od tego wychodzę, jak się żyje w tym mieście, jak wam tu jest, to bardzo często się pojawiały tematy polityczne. Oni po prostu negatywnie się o tym wypowiadają, jeżeli chodzi o strefę polityczną, ale nie wnikają w szczegóły. Wydaje mi się, że nie chcą chyba sami się zdenerwować.
To jest możliwe, u nas też by tak mogło być. Wtedy byłoby tak lżej na duszy przy wymianie politycznych uwag. Czy turysta, który teraz wybierze się do Egiptu, powinien być przygotowany tak historycznie, tak żeby wiedział, w którym moment rozwoju tego kraju właśnie wjeżdża?
To zależy od tego, jaki to jest turysta? Czy to jest turysta, czy to jest podróżnik? Bo tu bym rozgraniczyła dwie wersje stylu podróżowania. Turysta, wydaje mi się, że nie musi być zorientowany, bo on jest zaopiekowany, jeżdżą w konkretne miejsca, ktoś im kupuje bilety, też nie mają często bezpośredniego kontaktu z, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, prawdziwymi Kairczykami, więc ta wiedza historyczna wydaje mi się zupełnie zbędna. Jeżeli ktoś podróżuje, czyli chodzi po targach, po miejscach, gdzie nie ma turystów, gdzie są sami tubylcy, gdzie jest naprawdę gęsto momentami, jeżeli chodzi o ilość ludzi i gwarno, uważam, że to jest niezbędne.
Emilia Andrzejewska niedawno wróciła z Kairu. To jest taki kierunek, który, umówmy się, do takich podróży solo nie jest zbyt popularny. Zima i te zimne tutaj u nas klimaty mogą być lżejsze, jeżeli sobie parę dziesiąt dni spędzimy w Egipcie. Ale spojrzyjmy na Kair. To jest stolica, to jest ogromne miasto. Jedziesz sama. I to też jest miasto, które ma, podejrzewam, bardzo wiele twarzy, ale powiedzmy o tej twarzy, która jest proturystyczna.
Polecam samodzielnie zorganizować sobie taką podróż. W trakcie mojego tripa spotkałam Polaków, dwóch chłopaków, którzy po prostu sobie wyskoczyli na city break do Egiptu, bo tak naprawdę lot też nie jest długi. Byli tam 5 dni i właśnie chcieli zobaczyć Kair od tej strony takiej lekkiej, luźnej, turystycznej, czyli zahaczyć te główne punkty. Piramidy oczywiście w Gizie. Ja osobiście polecam Sakarę, najstarsze piramidy. Urzekły mnie totalnie. Również małe targi, duże targi. No Tahrir Square też warto zobaczyć ze względów historycznych, tego co tam się działo. Tam jest tak ogromny ruch aut. To miasto jest tak uporządkowane w swoim chaosie i w takim drganiu, że ja po prostu miałam ciarki na ciele, idąc ulicami Kairu. Warto to naprawdę poczuć, bo rzadko się spotyka taką energię w krajach europejskich. Ciężko jest mi mówić o takich turystycznych miejscach, ponieważ mój wyjazd został skasowany przez jedno główne doświadczenie, którego miałam tam przyjemność, jeżeli można to tak nazwać, doświadczyć. Wszystkie miejsca, w których byłam przed tym wydarzeniem, jak myślę teraz o Kairze, nie istnieją.
Takie skasowanie.
Tak.
Po prostu przeżycie było tak duże, że inne miejsca zostały wyparte. Co się może wydarzyć w takim razie, żeby Kair się kojarzył z jedną, ale silną emocją?
No, są to dwa słowa. Garbage City.
Slumsy tamtejsze?
Tak. Slumsy tamtejsze, chociaż nie lubię tego słowa w tej chwili. Postaram się to szybko tutaj, chociaż historia jest długa, ale postaram się to skrócić. Wstałam rano, ja też się włóczę po hostelach, jeżeli można tak nazwać, bo uwielbiam ten klimat hostelowy. Więc siedziałam sobie rano, nie miałam w ogóle żadnego planu, co mam robić dalej. Więc przeglądałam sobie oczywiście internet, rozmawiałam z chłopakiem z recepcji i padło słowo Garbage City. Więc wygooglowałam to miejsce i totalnie mną zawładnęła ciekawość, żeby tam jechać, więc nie czekałam zbyt długo, zapytałam go, czy to jest okej, żebym tam pojechała bez przewodnika, bo zdjęcia no, są dosyć specyficzne. Jeżeli sobie sprawdzicie w internecie po tym haśle, to jest miasto na śmieciach. Trudno jest to opisać słowami, bez pokazywania wizji. Więc wsiadłam w Ubera, tam są bardzo modne i często się używa Uberów, i pojechałam do Garbage City na Mokattam Hill. I tam się zaczęła cała przygoda. Jest to miasto, enklawa, zamknięta pasmem budynków. Jest tylko jedna brama główna wjazdowa. Można się tam dostać przez bardzo wąskie uliczki między budynkami. I ja to określiłam jako zewnętrzna strona miasta i środek ula. Siedząc na tej zewnętrznej stronie tego miasteczka, weszłam tylko na chwilę tą wąską uliczką do środka i miałam wrażenie, że się przyniosłam w zupełną inną rzeczywistość. I to było tak mocne doświadczenie, że musiałam się cofnąć tą uliczką, wrócić na zewnętrzne obrzeża tego małego miasta w mieście, usiąść i przygotować swój mental, swoją psychikę, żeby tam znowu wrócić. Pojechałam tam oczywiście sama. I wtedy zastanawiałam się pierwszy raz, czy to jest dobry pomysł, że ja tam pojechałam sama. To jest nie do opisania. To jest miasto, które jest na śmieciach. Tam nie widać ziemi, nie widać trawy. Po prostu chodzimy po śmieciach. Wszystko się dzieje na parterowej części tego miasta, czyli te lokale, jeżeli można to tak nazwać, które są przystosowane do selekcjonowania śmieci. Czyli Garbage City na Mokattam Hill robią ogromną robotę dla Kairu, ponieważ zbierają, są specjalne patrole, ja to tak nazywam już sama, które jeżdżą po Kairze, tym 16-milionowym mieście, i zbierają śmieci. Kair jest generalnie zasypany śmieciami. Przywożą je do Garbage City. Ja na swoje własne potrzeby zmieniłam nazwę tego miasta na Recycle City. Uważam, że na to zasługuje. I tam w tym mieście 80% śmieci, które przywożą z Kairu, dostają nowe życie.
Wybieramy się z Emilią Andrzejewską do Kairu i do takiego Kairu, do którego wycieczki autokarowe, grupowe nie trafiają, bo to są widoki, na które przeciętny Europejczyk pochodzący z rejonu, w którym, co by nie mówić, jednak jest dobrobyt, może być dosyć szokujący. W Kairze jest coś, co się nazywa Garbage City, to jest taka enklawa. Trafiłaś do tej enklawy, zobaczyłaś, że to jest niezwykłe, a czy to jest bezpieczne i po co ma tam pojechać europejski podróżnik?
Mokattam Hill jest zazwyczaj najczęściej znane z Cave Church, czyli z kościoła, który jest umiejscowiony w olbrzymiej jaskini. To jest kościół świętego Szymona, w którym notabene też jeden z Polaków robił piękne malowidła, więc jest tam też polski element. Pojechałam najpierw do tego kościoła, żeby rozkręcić się trochę w tym klimacie Garbage City. Kościół jest na samym szczycie tego wzgórza. Zwiedziłam kościół i tam poznałam Aymana, który był jednym z kierowców, który zaproponował mi podwózkę do miasta, czyli z powrotem do centrum Kairu. No więc powiedziałam mu, że ja nie chcę wracać do Kairu. Ja marzę o tym, żeby zobaczyć, wejść do tego ula, do Garbage City, zobaczyć, jak tam żyją ludzie, jak to wszystko wygląda. Chcę zobaczyć po prostu jego życie. I jak się okazało, mieszka 20 lat w Garbage City ze swoją rodziną, ze swoją dwójką synów, ze swoją żoną Amani. Więc powiedział mi, okej, bo ja ci pokażę moje życie, mój świat. I wsiadłam do tego czerwonego busika razem z Aymanem. Wyjechaliśmy z pięknej, ogromnej bramy kościoła świętego Szymona i wjechaliśmy w niepiękną, olbrzymią bramę Garbage City. I zaczęliśmy podróżować bardzo wąskimi uliczkami tego miasta wśród ton śmieci. Te śmieci, które przywożą z Kairu, sięgają 5 metrów do góry. I im bardziej się zagłębialiśmy w to miasto, tym bardziej moja głowa nie była w stanie uwierzyć, że tam jestem. I teraz też się wzruszam, bo uważam, że w ogóle podróże powinny wzbudzać duże emocje. Bo po prostu my je wtedy zapamiętujemy. Ja nie zapamiętam kolejnego meczetu, ja nie zapamiętam kolejnej piramidy, którą zobaczę, a jestem przekonana, że będę pamiętała Aymana i Amani i ich rodzinę do końca życia i oni będą pamiętać mnie również.
Czy to jest widok czegoś, co można nazwać jakąś wielką destrukcją, wielką biedą, czy jakimś totalnym brakiem?
To jest bardzo dualne, bo to jest totalny brak, ale też duże... Nie wiem, czy bogactwo tu jest dobrym słowem, ale duża obfitość tego, z czego oni żyją. Oni po prostu zaczęli sobie radzić, znaleźli pomysł na to, jak poradzić sobie w tym świecie muzułmańskim, bo to trzeba powiedzieć, że 90% mieszkańców Mokattam Hill to są chrześcijanie koptyjscy. I oni tam znaleźli swoją enklawę. Ayman mnie zabrał do swojego domu, czyli do miejsca, gdzie selekcjonują śmieci, zbierają je i oni mieszkają na wyższych piętrach, czyli drugie, trzecie piętro tych budynków. Na drugim, trzecim, czwartym piętrze tych budynków również trzymają świnie, krowy. To był dla mnie szok. I wszyscy mnie przywitali, byli w szoku, ale przywitali mnie tak ciepło. Te dzieci bawiące się w tych śmieciach, te kobiety, babcie, które siedziały na brzegach tych budynków, opiekujących się dziećmi, mężczyźni, którzy chodzili po naprawdę stertach tych śmieci, selekcjonują, używają zgniatarek do śmieci, pokazywali mi totalnie wszystko. Wszędzie są podobizny Jezusa i Maryi. Naprawdę, to jest taki kontrast, którego nie doświadczymy w Europie. Nie ma tam chodników, to nie ma tam, tak jak my mamy takie wyobrażenie miasteczka, tam po prostu chodzi się po śmieciach. Ayman mnie zabrał też na tylną część budynku, gdzie są świnki, bo bioodpadami, które selekcjonują ze śmieci, oddają świniom po prostu. Więc widziałam ich życie od samego środka. Ta historia też się potoczyła dalej. Zabrał mnie na taki, no, rajd, można powiedzieć, po tym mieście. Tam mieszka na bardzo małej powierzchni 60 tysięcy ludzi. Wszyscy zajmują się tym samym, czyli selekcjonowaniem, zbieraniem śmieci z Kairu i przerabianiem tego na materiały, które wysyłają do Chin, z których robione są torby. Selekcjonują kości. To największy szok, jak go tam doznałam. Jadąc z tymi uliczkami, tym czerwonym busikiem, widziałam sterty kości w wysokości 10-15 metrów, które selekcjonowali wielkościami. Zapytałam Aymana, czy możemy tam pojechać zrobić zdjęcie. Więc Ayman podjechał do tego wjazdu, do tego miejsca, no i niestety się nie zgodzili. bo Zabalin to w dialekcie egipskim znaczy śmieciarz. Mimo tego, że robią ogromną robotę dla Kairu, mają bardzo złą opinię. Same nazwa, Garbage City, śmieciarz, no jest to zabarwienie negatywne. Pierwsze, co zobaczyłam, powiedziałam Daimana jedną rzecz. I zaraz będę płakać oczywiście. Robicie ogromnie wspaniałą robotę dla świata. I później, następnego dnia, złapałam się na tym, jak analizowałam sobie ten cały dzień, co ja tak naprawdę do niego powiedziałam. I zadałam sobie inne pytanie. Co świat robi dla nich? I to jest zderzenie, które dla kogoś, kto jest wrażliwy, jest naprawdę ogromne, bo oni poświęcają naprawdę swoje życie, całe rodziny, z dziada pradziada, po to, żeby odkopywać Kair ze śmieci. I na tych śmieciach mieszkają. Z kości, o których wspomniałam, robią klej. Więc Ayman, ja spędziłam z nim niewiarygodny dzień. To jest, będzie chyba jeden z najbardziej pamiętnych dni w moim życiu. Zaproponował mi, że jedzie po dzieci do szkoły. I czy ja bym nie chciała po prostu z nim jechać? Oczywiście, że bym chciała. I oczywiście z nim po te dzieci pojechałam. Więc tym czerwonym busikiem pojechaliśmy do szkoły dla chłopców, którą prowadzą zakonnice. Dzieci, jak mnie zobaczyły na placu, po prostu byłam jakimś totalną atrakcją, łącznie z lekcją angielskiego, bo one też mają rzadko możliwość rozmawiania z kimś, kto jest spoza Kairu. Więc odebraliśmy dzieci ze szkoły, później mieliśmy wesoły autobus, wracaliśmy po prostu. Muzyka, egipskie piosenki, które dzieci śpiewały. Uczyłam ich wierszyka po polsku. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. I Ayman zaproponował mi, to była propozycja za propozycją, która po prostu coraz bardziej mi otwierała możliwość zobaczenia ich życia od środka. Powiedział mi, wiesz co, mamy zaproszenie dzisiaj z Amani na wesele i na ślub. Więc zapytałam go, ale w Garbage City? Tak. Może byś chciała z nami iść? To nie jest doświadczenie dla każdego. To jest doświadczenie dla osoby, która ma wrażliwość, która pozwala na otwarcie się na tych ludzi.
Emilia Andrzejewska jest kreatorką konceptu Borki 33, ale przede wszystkim jest podróżniczką i jako taka wędruje po różnych miejscach, o których od czasu do czasu nam opowiada. Jest taki kraj, który nazywa się Egipt. Wszystkim się kojarzy ze starożytnością albo z Palemką i z wakacjami i z piramidami. Bardzo wiele osób przejechało przez Kair i to jest ogromne, niezwykłe miasto. Bardzo niewiele osób widziało w tym Kairze takie enklawy, jakie zobaczyła Emilia. Garbage City, czyli miasto śmieci, gdzie mieszkają ludzie, którzy się zajmują zawodowo, życiowo porządkowaniem tamtego świata, ale miałaś okazję obejrzenia ich życia od środka, miałaś okazję też uczestniczenia w ich rodzinnych uroczystościach. Jak tam wygląda to życie? Czym oni się cieszą, będąc w takiej niewesołej życiowej sytuacji mimo wszystko?
To doświadczenie było dla mnie jeszcze większym kontrastem, którego doświadczyłam. Ayman zaprosił mnie do swojego domu, czyli na drugie piętro tego śmieciowego miasta. I jak zapraszali mnie do siebie, to miałam oczywiście bardzo mieszane uczucia, bo byłam sama, nieznane miejsce. Garbage City nocą to nie jest to samo, co Garbage City w dzień. Więc był i lęk, i ekscytacja, i panika wewnętrzna. To wszystko się pojawiało. I będąc na dole, na tym poziomie zero, patrząc na to wszystko, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o śmieci, miałam takie przeświadczenie, gdzie oni żyją. Przecież pewnie nie mają wody, pewnie nie mają prądu w domu. A Ayman zaprowadził mnie na drugie piętro tego budynku, gdzie było ich mieszkanie. I to było normalne mieszkanie. No może nie takie europejskie, tak? W stylu egipskim. Ale salon z kuchnią, łazienka, sypialnia, pokój dla chłopców, dla synów. Co było też ciekawe, Ayman w ogóle nie mówił po angielsku. My się porozumiewaliśmy translatorem z arabskiego na angielski. A Mani, czyli jego żona, też nie mówiła po angielsku, więc to wszystko się odbywało po prostu za pomocą telefonu. Jego żona Amani była podekscytowana totalnie, że ja tam jestem u nich i że ona będzie mogła mnie przygotować do tego wesela, na które dostałam od nich zaproszenie. Otworzyła swoją szafę. Wiecie, to też jest niesamowite, że ja jestem obcym człowiekiem z jakiegoś innego kontynentu, a ona otwiera mi swoją szafę i daje mi swoją najładniejszą czarną sukienkę z tuniką. Przygotowane jest totalnie wszystko. Sadza mnie przy toaletce w swojej sypialni. Zwołała kuzynkę Aymana, która mi robiła makijaż. Wiecie, ja już po prostu chciałam przy tym lustrze. Mówię, dobra, niech robią tak, jak chcą. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać po tym makijażu. Teraz po prostu jestem egipską księżniczką, niech robią. Więc zrobiłem piękny makijaż. Też miałam takie zderzenia z tym, jak oni żyją, jak oni tam funkcjonują, co parę minut, bo na przykład kuzynka Aymana pokazywała mi przetłumaczenie, coś, co chciała mi przekazać na telefonie. Okazało się, że ona nie umie czytać, a Mani musiała jej czytać. Więc bardzo wiele osób, nie tylko w Garber City, ale w ogóle w Egipcie, nie umie czytać, nie umie pisać. Dla nas w Europie to jest nie do pomyślenia. Wiele dzieci też nie chodzi do szkoły, ale w Garber City są szkoły, są przedszkola, są żłobki. Wracając do przygotowań, więc zrobiły mi make-up, pięknie mnie umalowały, w ogóle też same się przygotowały do tego ślubu i był taki moment, i na pewno też zaraz będę płakać, bo w tych całych przygotowaniach Aymana nie było, on wyszedł, też się przygotowywał, więc my byliśmy w takim kobiecym gronie, po prostu ta energia kobieca tam buzowała. I kiedy ja byłam gotowa, przyszedł Ayman i ten zapach perfum się mieszał, bo Amani oczywiście wzięła swoje najlepsze perfumy, popryskała mnie, później przyszła jej kuzynka, też mnie pomsikała perfumami. I ja w tym pięknym makijażu, w jej najpiękniejszej sukience, pachnąca tymi perfumami, Ayman otworzył okno i powiedział jedno zdanie. Zobacz, Garbage City. I to był kontrast nie do opisania. Zapach perfum zmieszany ze smrodem Garbage City, który unosił się do wysokości drugiego piętra po otwarciu okien. I totalna ciemność, którą widziałam tam za oknem. Małe jakieś delikatne żółte światła wydobywające się z okien i oświetlające bardzo słabo te wąskie uliczki. To było coś niewiarygodnego. I z tego miejsca Amani, przepiękna Egipcjanka, w pięknych, delikatnych bucikach na szpilce, wyszliśmy na zewnątrz i po tych śmieciach, w tych pięknych bucikach, poszła do czerwonego busika. Ja i ich cała rodzina wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy tymi wąskimi uliczkami, jak się okazało, do kościoła, który nie wyglądał jak kościół. Był po prostu budynkiem zasypanym oczywiście śmieciami, bo to jest normalne tam. I weszliśmy na pierwsze piętro. I na pierwszym piętrze był kościół z pięknymi freskami. Koptyjski, chrześcijański kościół, w którym odbywały się ceremonie przeciekawe zaślubin z bardzo specyficznymi okrzykami kobiet w trakcie, które, jak się okazało, zapytałam Amani, są okrzykami radości i życzeniem szczęścia dla pary. I ten ślub był połączeniem trochę ceremonii w cerkwi, trochę w kościele, trochę mi się kojarzył z takimi obrzędami afrykańskimi, a propos tych okrzyków. I po ceremonii ruszyliśmy na wesele. No i tu zaczęła się impreza.
Można do czegoś porównać takie wesele koptyjskie w Garbage City?
Nie. To jest absolutna eksplozja emocji. Nawet nie, to ja nie jestem w stanie nawet tego opisać słowami. Totalnie nie jestem w stanie. Thank you.